Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gości programu. Karolina Miller, Piotr Andruszko, witam Was, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Witamy serdecznie.
Państwo mogą moich gości pamiętać, bo rozmawiamy i spotykamy się, bywa, że regularnie i często, zwłaszcza gdy rozmawiamy o różnych atrakcyjnych miejscach na świecie, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o województwie podkarpackim, bo Karolina i Piotr są autorami bardzo interesującego nowego przewodnika o naszym regionie, Podkarpackie do zobaczenia. Pomyślałem sobie, że albumów, przewodników, rozmaitych blogów turystycznych poświęconych Podkarpaciu jest mnóstwo. Więc podjęcie się takiego zadania, by opowiedzieć o tym naszym świecie inaczej i na nowo, to jest rzecz bardzo trudna.
To też jest jeszcze trudniej, gdy się pisze o swoim własnym regionie, bo wiadomo, że chcąc pisać o swoim regionie, chcemy napisać jak najwięcej. Jest to bardzo wzruszająca zawsze podróż, taka bardzo sentymentalna dla nas, tym bardziej, bo nie mieszkamy już na Podkarpaciu od 8 już lat, więc dla nas to był taki powrót do korzeni, do naszej lokalnej ojczyzny tutaj, gdzie chcieliśmy pokazać na nowo to nasze piękne podkarpackie i zatopiliśmy się w to tak mocno, że ciężko było powiedzieć w którymś momencie stop. Bo chciałoby się pisać i pisać i pisać. A
no to jeżeli pozwolisz, to ja od razu wyjaśnię, że po pierwsze jesteście byłymi mieszkańcami naszego regionu, związani z Krosnem i najbliższą okolicą. Z drugiej strony, od jak pamiętam, 2017 roku mieszkacie na Malcie, daleko.
Tak, pochodzimy z Krosna, tam też urodziliśmy się, wychowaliśmy się na Podkarpaciu, więc to, z czym wiąże się tak naprawdę Podkarpackie, zostało nam tak jakby przekazane od najmłodszych lat, od 8 lat. Tak, jesteśmy mieszkańcami Malty, czyli Słonecznej Wyspy na Morzu Śródziemnym i jakby wracając właśnie tutaj na to Podkarpacie, gdzie w sumie mamy tak naprawdę okazję pokazywać to podkarpackie województwo od lat bodajże
5
czy też nawet 6.
No tak, przecież myśmy się poznali w 2020 roku, gdy braliście udział w Mistrzostwach Polski Blogerów Turystycznych.
Dokładnie tak.
Nawiasem mówiąc, wygraliście ten konkurs organizowany przez Polską Organizację Turystyczną.
Tak, zgadza się. Myślę, że pomogło nam w tym fakt właśnie tego, że my jakby chcieliśmy udowodnić tak naprawdę nie tyle innym, co samym sobie, że wracając do tych naszych korzeni, do naszego miejsca, z którego podchodzimy, potrafimy faktycznie to miejsce zobaczyć trochę z innej perspektywy. Potrafimy jakby spojrzeć nieco innym okiem na ten nasz region, z którego się wywodzimy. Dzięki temu tak naprawdę byliśmy w stanie pokazać właśnie to podkarpackie województwo od nieco innej strony, od takiej może nie do końca znanej turystycznie. Wtedy mówiliśmy wiele o wysiedleniach, czyli akcja Wisła. Ten temat nas bardzo, bardzo zainteresował wtedy i właśnie w niego się głębiliśmy. No mogliśmy pokazać właśnie to podkarpackie z takiej innej perspektywy.
Czy wy byliście aktywnymi mieszkańcami naszego regionu, którzy wyjeżdżają w Bieszczady, chodzą na wycieczki, szukają jakiegoś ciekawego miejsca? Czy raczej, gdy mieszkaliście tutaj, szukaliście tych atrakcji i doznań turystycznych poza naszym regionem? Takie dwie szkoły zauważam.
Często tak jest, że mieszkając w jakimś miejscu nie doceniamy tego, co tuż za płotem szuka się fascynacji poza nie tylko granicami swojego województwa, ale też w innych zakątkach Polski, ale także poza granicami. Więc my przyznajemy, że jednak należeliśmy do tych, którzy szukają tych nowych rzeczy poza naszym płotem.
Nie chcę zapytać, ilu mieszkańców Podkarpacia było w Muzeum Zamku w Łańcucie.
Oj tak. Chociaż tutaj i tak podejrzewam, że jest ich sporo w porównaniu do innych, bo na przykład któż był w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, któż odkrył już wszystkie drewniane cerkwie, dawne łemkowskie, ale nie tylko łemkowskie, bo również bojkowskie. Jest tego naprawdę całe mnóstwo i my, biorąc udział wtedy w Mistrzostwach Blogerów, wzięliśmy sobie za cel, obraliśmy, żeby pokazać te właśnie mniej znane perełki. I takich perełek dużo też znaleźć można teraz w naszej książce Podkarpackie do zobaczenia, bo są tam oczywiście miejsca znane, ale także bardzo wiele tych nieznanych, nieodkrytych miejsc, gdzie możemy nie spotkać innego turysty przez wiele godzin i nacieszyć się tym spokojem, tą sielankową ciszą, zielenią i przepiękną historią i bogactwem kulturowym, które naprawdę tutaj w województwie podkarpackim jest niesamowite.
Myślę, że takie osobiste podejście do poznawania regionu, jakiejś części świata jest bardzo dobrym kluczem. Przez własne, także emocjonalne doznania. I mnie się wydaje, że w waszym przewodniku dużo takich emocjonalnych pierwiastków znajdę.
Tak, zgadza się. I właśnie myślę, że tu jest dużo prawdy w tym, że jeszcze bardziej docenia się coś, co w cudzysłowie można powiedzieć się nieco utraciło Więc my tutaj właśnie do tego województwa podkarpackiego przyjeżdżamy zawsze z taką uśmiechniętą twarzą. To nie jest tak, że na Malcie nam jest źle, nam jest tam bardzo dobrze. Jest tam słońce, jest tam morze. Jak wiadomo, słońce zmienia perspektywę też. Chyba jak się czasami nawet patrzy nie tylko na to dane miejsce, tylko w ogóle jak się patrzy na świat. To, że gdzieś tam ta kultura właśnie śródziemnomorska jest taka bardziej, nazwijmy to, otwarta. I myślę, że właśnie z tą otwartością przyjeżdżamy właśnie tutaj do tych naszych korzeni. Jeszcze bardziej jesteśmy w stanie docenić, zobaczyć, jaka tutaj jest spuścizna tak naprawdę tych naszych terenów, jak ta historia jest bogata, co tutaj się wydarzyło, co możemy zobaczyć, jaka piękna jest natura tutaj w ogóle Podkarpacia, podkarpackiego powinienem powiedzieć, bo to też jest ważne. To też właśnie w książce Podkarpackie do zobaczenia wyjaśniamy, jeżeli chodzi o nazewnictwo, czy to podkarpackie, czy to Bieszczady i Bieszczadów, tak, więc te różnego rodzaju smaczki też tam przemycamy w tym przewodniku. No jest tam sporo takich ciekawostek i można powiedzieć, że jest to w jakiś tam sposób takie też subiektywne nieco spojrzenie właśnie na to nasze piękne województwo.
Jeżeli pozwolicie, spójrzmy na okładkę waszego przewodnika. No tutaj właściwie wszystkie znaki i symbole naszego regionu umieściliście, ulokowaliście. Jest kolejka wąskotorowa, jest chyża łemkowska, flisak z Ulanowa, jest ryś, jest żubr, są oczywiście Bieszczady i jest cerkiew w Chotyńcu. Każdy z tych elementów można by rozwijać i o każdym opowiadać, bo każdy też charakteryzuje województwo podkarpackie. Dobry pomysł, by w takiej syntetycznej formie od razu zwrócić uwagę na rzeczy wyjątkowe zupełnie.
Tak, przyznajmy, że selekcja miejsc, które chcieliśmy, żeby znalazła się na okładkę, była wielką burzą mózgów, bo chcieliśmy oczywiście jak najwięcej tych elementów pokazać, ale żeby było to pokazane każdy z regionów, które opisujemy w książce. Więc są również szyb naftowy,
tak jest.
Są dmuchawce, które zmieniają się w Park Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach, więc tych elementów symbolicznych...
Jest też Krosno dla
jest
was Krosno, bliskie.
No tak, jest hutnik, który dmucha balon podczas górskich zawodów balonowych, więc tych elementów takich lokalnych, ale też bardzo sentymentalnych dla nas jest mnóstwo.
I tutaj oczywiście z tym pomysłem okładki, pomysł był nasz, aczkolwiek żeby zebrać to wszystko do kupy, to tak naprawdę tutaj pomogła nam Natalia Noszczyńska, bo ona zaprojektowała finalny wygląd tej okładki i ona te nasze wszystkie pomysły, te wszystkie smaczki potrafiła graficznie umieścić na tej okładce. Kiedy zobaczyliśmy pierwszy projekt tej okładki, no to powiedzieliśmy sobie: wow, już wiemy, że wnętrze książki będzie super, ale jak zobaczyliśmy okładkę, powiedziałbym nawet, że nam się troszkę łezka w oku uroniła, bo to jest właśnie coś takiego, co chcieliśmy chyba przekazać tą książką i żeby spoglądając na tą okładkę, oczywiście nie wszyscy od razu będą wiedzieć, że te elementy symbolizują to, ale jeżeli wdrożą się już w tą książkę, w ten nasz przewodnik, to na pewno zobaczą, że ta okładka nie jest przypadkowa i wprowadza w taki nieco baśniowy wręcz charakter.
Ona jest
i taki
inna, ona jest inna i przez to inna. Zwraca uwagę. No właśnie nie fotografie, a rysunki tych wszystkich symbolicznych miejsc, znaków Podkarpacia są charakterystyczne i też no właśnie są świeże, są trochę inne, są trochę z innego świata. Bardzo mi się to podoba. Ten pomysł jest doskonały.
No tak, bo ogólnie proces tworzenia całej książki tak naprawdę, no można powiedzieć, że tak, siadamy, piszemy, mamy coś w głowie. Oczywiście cały proces nie wygląda tak banalnie. Za tym stoi szereg różnych etapów. Oczywiście mówiąc nawet o samym zbieraniu materiałów, czy byciu w konkretnych miejscach, rozmowach z wieloma osobami. Ale to jest także też ostatecznie praca z ludźmi przy wydaniu takiej książki. No i tutaj na przykład właśnie w kwestii tej okładki, jak pamiętam, rozmawialiśmy pierwszy raz z Natalią, to jakby od razu było widać, że tutaj kliknęło i tutaj wiemy, o czym mówimy i jesteśmy pewni, że to, co przekażemy, zostanie osiągnięte. I tak też się udało, więc tutaj były tylko drobne poprawki na zasadzie wielkości poszczególnych elementów, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wygląda i przekazujemy, mam wrażenie, tą okładką serce
tego regionu.
Tak jest. Absolutnie tak. Ta okładka jest inna. To jest styl, który pojawia się w tego typu wydawnictwach rzadko. Jak działa, proszę spojrzeć na okładkę przewodnika Podkarpackie do zobaczenia. Podzieliliście nasz region na 5 takich rozdziałów, 5 jakby podregionów. To jest Beskid Niski, Bieszczady, Dolina Sanu i Wisły, Roztocze, Kraina Rzeszów. Stolicy poświęciliście szczególną uwagę. No to trochę opowiedzcie mi o tej kompozycji.
To są takie regiony, nad którymi my w zasadzie przez ostatnie 5 lat pracujemy regularnie, bo też promowaliśmy Podkarpackie przez ostatnie lata razem z Urzędem Marszałkowskim, z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, ale też każdy z tych regionów ma takie swoje własne, prywatne smaczki. Tak?
Więc specyfika absolutnie różna.
Dokładnie, zupełnie są inne. Więc Bieszczady oczywiście każdy z nas kojarzy, chociaż ci z północy Polski często myślą, że Bieszczady to już są w Rzeszowie.
Oczywiście, że tak.
Co oczywiście nie jest prawdą. Bieszczady znane wszystkim, pewnie pod pewnym względem, aczkolwiek w większości kojarzące się z Połoniną Wetlińską, Caryńską, z tymi najpopularniejszymi szlakami. My też w tym naszym rozdziale o Bieszczadach staramy się pokazać zupełnie inne elementy, prócz tych najsłynniejszych szlaków, więc są i drezyny rowerowe, i dawne wioski wysiedlone, rzemiosło lokalne. Jest tego naprawdę mnóstwo. Beskid Niski dzisiaj wciąż jest taki nieodkryty, prawda? Niedoceniany, a dla nas no, zdecydowanie jeden z najpiękniejszych regionów, nie tylko podkarpackiego, ale i całego kraju.
Ale coraz bardziej jest odkrywany też wśród turystów, ja mam wrażenie, bo ilekroć rozmawiamy z ludźmi gdzieś tam ze środkowej, czy nawet północnej Polski, to wspominają nam o tym Beskidzie Niskim. Często jest to, tak powiedzmy, przy okazji drogi w Bieszczady, zahaczymy albo przejedziemy chociaż przez Beskid Niski i już od paru osób słyszałem, że na przykład na kolejne wakacje planują pojechać w Bieszczady, owszem, ale zatrzymać się na 2-3 dni w Beskidzie Niskim, bo w tym Beskidzie Niskim jest co robić, bo tutaj też nie mówimy o takiej stricte dziczy tego Beskidu Niskiego, co mówimy także o wielu różnych uroczych miastach. Przykładowo nasze miasto Krosno, czyli miasto szkła, z którego pochodzimy, gdzie jest całe multum rzeczy do robienia w samym mieście, ale także...
Wspaniałe muzea, wspaniałe galerie, mnóstwo miejsc do odwiedzania właśnie, jeżeli nie gustuje się na przykład w wycieczkach górskich.
Szkło.
Szkło, z którego Krosno słynie.
Pamiętajmy też o spuściźnie Ignacego Łukasiewicza, tak? To są pierwsze na świecie kopalnie ropy naftowej. Również miasteczka uzdrowiskowe, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Łemkowszczyzna, czyli przepiękne cerkwie i mnóstwo takiego dorobku kulturowego dawnej Łemkowszczyzny. No i oczywiście też inne regiony. Mamy Krainę Rzeszów, nie tylko miasto, które jest oczywiście sercem całego Podkarpackiego, ale też okolice, kraina dookoła, więc mamy schrony dawne z czasów II wojny światowej. Mamy piękne trasy kajakowe, między innymi we Frysztaku. Wiśniowa, także naprawdę oczywiście Łańcut, nie można o nim zapomnieć, i Kolbuszowa Skansen. Jest także Roztocze, wciąż naszym zdaniem bardzo nieodkryte. Bardzo
no ja myślę, że to jest dopiero kwestia ostatnich lat, kiedy tak mocno skupiamy się na Roztoczu i ono jest promowane rzeczywiście.
Jest, ale bardzo mało osób w porównaniu do Bieszczadów mimo wszystko tam dociera, a ta soczysta zieleń, cerkwie są naprawdę przepiękne. Zresztą sami dzisiaj będziemy ruszać na Roztocze, łapać kwitnące już rzepaki, bo te pola tam są naprawdę obszerne.
Ale wiecie, skoro o tym mówicie, to tak pomyślałem sobie, że rzeczywiście odnalezienie regionu, w którym spotykają się tak różne elementy ze świata kultury, przyrody, historii, tradycji, wcale nie jest łatwe. Podkarpacie jest absolutnie wyjątkowe pod tym względem. Mamy między innymi drewniane cerkwie z XVI-XVII wieku. Mamy kościół w Haczowie, który jest jeszcze 200 lat starszy niż te cerkwie. I to jest najstarsza gotycka budowla drewniana, no chyba na świecie. Mówimy dumnie w Europie, ale chyba na świecie. Z drugiej strony mamy rezydencję potockich i lubomirskich w Łańcucie. Absolutnie jedna z najciekawszych budowli i jak wyposażonych. Jedziemy dalej i mamy twierdzę Przemyśl, jedną z trzech największych tego typu budowli fortecznych też w Europie. Proszę bardzo, jaka różnorodność. Odrobinę dalej, wyjątkowe Bieszczady z wyjątkową przyrodą. Pokażcie mi region, który ma tak wiele, na tak wysokim poziomie atrakcji turystycznych.
Nie sposób znaleźć drugi taki region w Polsce, przyznajemy. I na początku podchodziliśmy do tego tak bardzo osobiście, że no tak, pewnie nam się tak wydaje, bo jesteśmy stąd, ale
tak,
rzeczywiście
serce podpowiada,
serce dyktuje po swojemu ze względu na to, że jesteśmy stąd, ale trudno znaleźć tak niesamowicie różnorodny region w Polsce na tak małym tak naprawdę obszarze, jeżeli spojrzymy
na tą różnorodność. Nie mówimy o państwie, mówimy
dokładnie
o regionie.
Można zobaczyć naprawdę tak ogromny przekrój i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. My również w naszej książce przygotowaliśmy wycieczki tematyczne w takiej końcowej części książki, gdzie można różnymi tematami wędrować, czy to rzemiosła, czy właśnie umocnień wojennych militariów, czy architektury drewnianej, Łemków, naprawdę jest tego mnóstwo. Przyznamy szczerze, że wybierając te tematy, które chcemy opisać tematycznie, było bardzo trudno zamknąć się w tak małej ilości, chociaż i tak jest kilkanaście ich, bo moglibyśmy pisać bez końca.
Naprawdę. Nie mówiąc o tym, że pojawiają się jakby nowe tematy, nowe obszary turystyczne. Tak. Turystyka szlakiem produkcji filmowych, realizacji filmów fabularnych. To jest kapitalna ścieżka turystyczna, bardzo pasjonująca wielu miłośników kina, prawda? Mamy 5 ścieżek podkarpackiego szlaku filmowego. Opisujecie w swojej książce. Myślę, że to jest w ogóle temat, który będzie się rozbudowywał w najbliższym czasie. Szlak związany z produkcją wina i degustacjami wina. No, Podkarpacie idealnie w to się wpisuje.
Tak, dlatego nawet teraz czasami się śmiejemy, że nie trzeba już jechać do Toskanii, tak? Wystarczy przyjechać tutaj do województwa podkarpackiego.
Wina nieco inne, to prawda.
Tak, wina nieco inne, ale nadal bardzo, bardzo, bardzo dobre. Właśnie ze względu na tą różnorodność ciężko było nam na początku to wszystko jakby tak spróbować zamknąć w tej książce, bo tych różnych wątków, tych różnych atrakcji, tych przeżyć w województwie podkarpackim jest całe multum.
Ja myślę, że znajdą się specjaliści, którzy powiedzą, a o tym nie powiedzieli, tego nie zauważyli. Oczywiście, że tak.
Oczywiście, że tak będzie. Jesteśmy
tajemnicy przyznamy, że nawet musieliśmy przed składem skracać o 25% tą książkę, bo napisało nam się tak dużo.
Gdyby pewnie to tylko w cudzysłowie, tylko od nas zależało, to ta książka pewnie byłaby 2 razy bardziej obszerna, ale oczywiście to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby czytelnika i odbiorcę przytłoczyć ilością informacji, czy przytłoczyć ilością tych potencjalnych atrakcji, miejsc wartych zobaczenia. Staraliśmy się przekazać to w taki sposób, gdzie opisujemy oczywiście te atrakcje, te miejsce warte zobaczenia, ale zawsze wplatamy też takie trochę tło historyczne. Dlaczego? Po co? Dlaczego to wygląda dzisiaj tak, a kiedyś wyglądało inaczej? Czyli staramy się też tym przewodnikiem przekazać jakby, albo dać czytelnikowi możliwość zrozumienia tych terenów i dlaczego to wygląda dzisiaj tak.
To jest bardzo ważne, ponieważ to są tereny obarczone przeszłością, historią burzliwą. Granice wojen, religii, konfliktów, właściwie wszystkiego. To jest to skrzyżowanie, gdzie toczą się rzeczy wielkie i straszne jednocześnie. No ale przez to bogactwo tych terenów nadzwyczajne zupełnie. Więc ten historyczny wstęp, to wyjaśnienie, zwłaszcza dla osób, które przyjeżdżają z innych zupełnie zakątków świata, może są cudzoziemcami, którzy może w ogóle tego regionu nie poznali, nie rozumieją specyfiki, no to jest szalenie ważne, by wprowadzić trochę w ten świat turystę.
Myślę, że tak i tutaj Karolina szczególnie właśnie lubi historycznie odnosić się do regionu szczególnie. Ja ją tam czasami troszkę tak staram się stopować w tej kwestii, ale myślę, że to w jakiej formie zostało to zawarte w przewodniku Podkarpackie do zobaczenia, jest to jak najbardziej przystępna forma i powinna dać wiele odpowiedzi ludziom, którzy przyjeżdżając w te rejony chcą po prostu zrozumieć Podkarpackie.
Jeden z rozdziałów zatytułowaliście Top według Karoliny, top według Piotra. No i to są wycieczki bardzo szczególne. Opisujecie nieistniejące miejscowości w Bieszczadach. Kiedyś na ten temat już rozmawialiśmy. Przy okazji Mistrzostw Polski Blogerów Turystycznych ten właśnie wątek zwrócił moją uwagę. Był pięknie opisany, sfotografowany i w ogóle jakoś bardzo emocjonalnie do mnie przemawiał. Pojawia się w przewodniku, no i bardzo dobrze, bo warto na te miejsca zwracać uwagę i zachęcać, by poznawać z jednej strony burzliwą historię, ale także no, trochę może zadumać się nad czasem, nad przeszłością. Czasami tego brakuje.
To jest taka melancholijna bardzo wędrówka. Nie ukrywamy, że za każdym razem jak ruszamy szlakiem czy Bieszczadzkiego Worka, czy innych dawnych, dzisiaj wysiedlonych już możemy powiedzieć, wiosek w Bieszczadach, to nie jedna łza nam po policzku spłynie, bo rzeczywiście patrząc na historię, jest to bardzo trudna, burzliwa, smutna historia dla mieszkańców dawnych bieszczadzkich wiosek, bo też pamiętajmy, że Bieszczady kiedyś były jednym z najbardziej zaludnionych terenów w Polsce. Dzisiaj mówimy dużo o tej dzikości, a to jest taka dzikość wtórna, jak można powiedzieć, nie jest to pierwotna dzikość. Więc rzeczywiście wśród naszych top 5 te bieszczadzkie wioski dawne się pojawiają i też dokładnie opisujemy wędrówkę i szlakiem w naszym rozdziale o Bieszczadach.
To nie są te takie najbardziej popularne oczywiście miejsca na Podkarpaciu. Niektóre też nie do końca są łatwo dostępne i przede wszystkim one niekoniecznie zrobią na kimś takie wrażenie jak na nas. są to takie nasze subiektywne często miejsca, z którymi my mamy skojarzenia z dzieciństwa, tak, że na przykład tam jeździliśmy pierwszy raz kąpać się nad rzekę w ogóle, więc to są tego typu rzeczy. No kto dzisiaj w sumie jeździ kąpać się nad rzekę? Oczywiście widzimy, że ludzie dalej jeżdżą, ale my pamiętamy, że chyba tych ludzi kiedyś więcej było. Nie było takich różnych miejsc, jak na przykład baseny w centrum miast, gdzie faktycznie teraz ta młodzież, te dzieciaki tam się gromadzą. Kiedyś jeździło się nad rzekę, kiedyś robiło się tam pikniki. Mówimy właśnie w takich miejscach, z którymi my uważamy, że są najciekawsze, ale to są najciekawsze z naszego punktu widzenia, bo często za nimi kryją się takie historie, tak jak na przykład też Bóbrka, tak, czyli ropa naftowa. To są znowu takie trochę moje naleciałości od strony taty, który gdzieś tam zawsze z tym przemysłem naftowym był gdzieś tam związany, więc to jest też taki jego konik tak naprawdę, więc ja się śmieję właśnie w tym rozdziale, że to jestem trochę spaczony.
Rodzinnymi szlakami.
Tak, rodzinnymi szlakami.
Aczkolwiek nie da się ukryć, że jak ktoś już do Bóbrki się wybierze do skansenu, to wrażenie na nim ogromne to miejsce zrobi, bo jest to przecież pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej.
Znowu mówimy o czymś wyjątkowym.
Dokładnie. Więc te miejsca, owszem, są bardzo subiektywne. Mamy swoje takie emocjonalne historie i wspomnienia z nimi związane, ale do dzisiaj jednak robię wrażenie, no bo i cerkwie drewniane, i przecież deskale Andrzejkowa, o których też piszemy, tak. No nie da się, nawet trudno nazwać to jednym miejscem, bo tych deskali jest bardzo wiele.
Może być przecież szlak turystyczny śladami deskali Andrzejkowa, jak najbardziej.
I wiemy, że ludzie tak też zwiedzają i jeżdżą. Nie tylko po Podkarpaciu nawet, ale też oczywiście wyjeżdżają poza granicę.
Ale słuchajcie, skoro o tym mówimy, to zwróćmy uwagę, że wasz przewodnik ma też mnóstwo takich praktycznych informacji. To jest na przykład propozycja odbycia wycieczek dwudniowych, trzydniowych. Bardzo często mamy mało czasu. Zależy nam, by w tym krótkim czasie obejrzeć jak najwięcej. Jest taka propozycja w waszym przewodniku. Co więcej, bardzo praktyczne linki. Wystarczy je tylko skopiować, a może bezpośrednio kliknąć i już otwiera się informacja szersza na temat jakiejś atrakcji turystycznej, miejsca, dostępności tego miejsca. Rzeczy bardzo potrzebne turyście.
Tak, zgadza się, bo oczywiście tak, możemy, nazwijmy to, przeczytać cały przewodnik od dechy do dechy, jak ja to mówię, ale faktycznie takim bardzo fajnym rozdziałem, który właśnie pomaga nam w zaplanowaniu takiej wycieczki, czy to właśnie 2, 3, 4, czy nawet poświęcamy, są też propozycje na 5 do 7-dniowych takich wypadów na Podkarpacie. Oczywiście to są z podziałem, czasami nawet rozróżniamy, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany historią, to powinien zrobić to w ten sposób. Jeżeli ktoś jest bardziej aktywny, to żeby na przykład drugą część dnia spędził w taki inny sposób. I to ludzie wiemy, że sobie bardzo cenią, bo to mamy też w cudzysłowie sprawdzone z innych naszych publikacji.
Te podpowiedzi są strasznie ważne. My często stajemy przed dylematem, co zobaczyć. Mam mało czasu. Dzieci pewnie chciałyby na lody, no ale może warto jednak coś im pokazać.
Tak,
banalne historie.
Więc właśnie w tych takich proponowanych wycieczkach, planów zwiedzania właśnie też wplatamy, gdzie możemy zjeść w międzyczasie.
To kulinaria.
Polecamy też oczywiście kulinaria. Gdzie dobrze zjeść po prostu, bo to są
lokalnie,
też ogromne
pytania.
Lokalnie,
bo to też wcale nie jest takie proste, gdzie można znaleźć dobre, lokalne, regionalne jedzenie. Też zresztą poświęcamy cały rozdział kulinariach podkarpackich.
Piszecie nawet w jakiś sposób samemu.
Tak.
Wykonać proziaki albo chrecianyki.
Dokładnie, więc jest tego naprawdę mnóstwo. Czy też, jeżeli ktoś się wybiera na weekend, oczywiście taki plan znajdzie, ale może również i na tydzień i na niejedną wycieczkę do Podkarpackiego, bo sami wychodzimy z założenia i ten przewodnik ma pokazywać, że do Podkarpackiego się po prostu wraca. Nie jeden, nie drugi, nie trzeci, wielokrotnie się po prostu tutaj wraca.
I jeszcze jeden zwyczaj turystyczny, moim zdaniem, ostatnich lat. Sprawdzanie i polecanie konkretnych miejsc przez osoby, które były, poznały i w jakiś sposób też recenzują. Na przykład restauracje, miejsca noclegowe, hotele, hoteliki. My sugerujemy się bardzo mocno tym, jaką opinię wyrażają osoby zajmujące się turystyką. W waszym przewodniku też takie sugestie bardzo wyraźne się pojawiają.
Tak, jak najbardziej są i one są też tak naprawdę przemyślane nie tyle pod kątem jakby jakości tych doznań, tylko też pod kątem logistycznym, tak? Czyli jeżeli planujemy sobie faktycznie gdzieś wyjazd na 2 dni, czyli na taki weekend, to właśnie też sugerujemy, gdzie najlepiej się zatrzymać i przykładowo i gdzie najlepiej też wtedy zjeść, przemieszczając się. A jeszcze wracając właśnie do tej takiej interaktywności, to oczywiście tak, jeżeli mamy, bo Podkarpackie do zobaczenia jest w dwóch formach. Jest pięknie wydana właśnie książka, rozmawialiśmy o okładce, ale jest też forma elektroniczna. I oczywiście forma elektroniczna ma cały multum linków, gdzie można po prostu kliknąć, przekierowani zostajemy, jest cała ogromna interaktywna mapa z podziałem na te 5 regionów i różnego rodzaju kategorie, ale w książce też jest taka interaktywność, bo są albo QR kody do zeskanowania telefonem, albo bardzo krótkie takie linki, które można po prostu sobie samemu wklepać, że tak powiem, z ręki w przeglądarkę i
masz rację, to wydaje się standardem już dzisiaj, prawda? Bo wszyscy posługujemy się no jednak urządzeniami elektronicznymi, chociaż wielu turystów bardzo sobie ceni książkę wydaną tradycyjnie, papierowo, z okładką, z zapachem, różne formy. To właściwie dzisiaj chyba obowiązek, prawda, autorów przewodników turystycznych.
Zdecydowanie sami przyznamy szczerze, że wolimy papierowe wersje, bo jednak mieć, trzymać coś w ręce, móc sobie nawet powołać ten papier, to jest tak. Zupełnie inne doświadczenie. Ale wybierając się już w podróż na wycieczkę, zawsze lżej jest mieć również elektroniczną wersję w telefonie czy w komputerze. Możemy szybko się poruszać bez dodatkowego ciężaru. Ale rzeczywiście, no, w ogóle tworzenie tej książki było dla nas tak potężnym, niesamowicie wzruszającym doświadczeniem, że ciężko nawet opisać nam słowami, jak długa, ale jak wzruszająca była to praca.
To w ogóle jest bardzo ciekawa historia. Proszę bardzo, ja tu trzymam w ręce waszą książkę Przewodnik po Rzymie.
Tak, dokładnie.
Znam wasz przewodnik po Malcie, znakomity. Także w takiej formie elektronicznej i tradycyjnej. Znakomicie, myślę, też opanowaliście pewną metodę komunikowania się z turystami. Wiecie, czego oczekują, jakie mają potrzeby, czego szukają. No ale tutaj mierzymy się jeszcze z takim światem, który nam jest bliski. Domyślam się, jaki to jest rodzaj z jednej strony obciążenia, ale też ekscytacji.
Tak, jak najbardziej. No, nie da się opisać, jednak Malta oczywiście jest naszym domem od wielu lat. Rzym kiedyś był moim domem i od tego czasu regularnie do Rzymu jeździmy, ale jednak...
Próbowaliśmy nawet kiedyś zliczyć, ile razy byliśmy w Rzymie.
Wyszło nam 40 parę razy.
No, ale przestaliśmy liczyć.
Tak, ale jednak no, podkarpackie to jest co innego, to jest całe nasze dzieciństwo. Nawet fakt, że się poznaliśmy w podkarpackim, razem tutaj chodziliśmy do szkoły muzycznej, graliśmy w orkiestrze. To są nasze pierwsze wędrówki po szlakach, to są nasze pierwsze w życiu zobaczone zamki. To jest zupełnie inny wymiar emocjonalny.
Dużo naszych pierwszych razy tak. Tutaj było w różnym wydaniu, więc jest to dosyć odpowiedzialny projekt. Tak, mieliśmy na początku...
Masz rację, on będzie oceniany, recenzowany. Bardzo mocno będą się przyglądać i rozmaite instytucje zajmujące się turystyką, ale także no właśnie mieszkańcy regionu. Więcej wybacza się tym, którzy tutaj przyjeżdżają i nie mieszkają.
Dokładnie, dokładnie. Aczkolwiek staraliśmy się bardzo, żeby ta książka była nie tylko właśnie dla osób, które pierwszy raz przyjeżdżają do Podkarpackiego, nie tylko właśnie odkrywają go na nowo, ale również dla osób, które tutaj mieszkają od zawsze, od wielu lat, albo wracają, tak jak i my, by każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie, coś również nowego, także dla tych, którzy są po prostu stąd. Myślę, no, że pod wieloma względami zaskoczy ta książka.
No jeszcze jedna rzecz, znakomite fotografie, których jest bardzo, bardzo dużo, to są zdjęcia z nieoczywistych punktów widzenia, więc też spojrzą Państwo dosłownie na nasz region nieco inaczej.
Tak, jak najbardziej zgadza się, są tam fotografie ostatnich pewnie 5 lat tak naprawdę, przeróżnych porach dnia, przeróżnych porach roku. No myślę, że oddaliśmy tam też również fotografiami jakby klimat tego, jak to podkarpackie wygląda.
I fakt tego, że warto tu przyjechać o każdej porze roku, dnia i nocy również. Zawsze jest tutaj co robić, więc również w zimie, jesienią czy wiosną jak najbardziej. Podkarpackie to nie tylko lato, pamiętajmy o tym.
Absolutnie. Podkarpackie do zobaczenia. Autorzy tego przewodnika turystycznego, czyli Karolina Miller i Piotr Andruszko, pewnie niektórzy miłośnicy turystyki znają was pod pseudonimem Rudy i Czarny.
Tak.
Bo bardzo
myślę,
często
tak.
Używacie takiego określenia. To właśnie blogerzy, którzy na blogu Rudy i Czarne także opisują różne inne ciekawe miejsca na świecie. A my dziś koncentrujemy się na Podkarpaciu. No to niech podkarpackie do zobaczenia trafia do rąk, niech idzie w świat, niech zachwyca.
Tak jak i podkarpackie samo województwo zachwyca. Liczymy na to bardzo, że wielu nowych wędrowców ruszy tutaj na szlaki.
Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję do zobaczenia także na szlaku. Karolina Miller, Piotr Andruszko, dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy
bardzo. Serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Dyskusyjny klub radiowy.